Poranek w NET, godzina 8.30, Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2. Poranek w NET, sylwestrowy, cały czas trwa, cały czas rozmawiamy o podsumowaniach ubiegłego roku, ale też o tym, co się dzieje tutaj, teraz, aktualnie, na naszych oczach. Cały czas w studiu ze mną jest pan redaktor Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna, publicysta zajmujący się sprawami ekonomicznymi. No właśnie, tutaj ta cała szybka akcja naszego parlamentu dotycząca cen energii chyba pokazuje pewne problemy z interwencjonizmem państwowym w XXI wieku.
Oj, problemy z interwencjonizmem państwowym dotyczą dowolnych czasów, w których on się pojawia. To jest rzecz zawsze generująca różnego typu komplikacje. Ciekawy wątek pojawił się w rozmowie z ekspertem portalu
Business Alert.
Business Alert.
Wojciech Jakubik.
Który zaproponował, czy pod rozwagę podał taki pomysł, żeby zdjąć spółki Skarbu Państwa z giełdy, z parkietu giełdowego i uznać je właściwie za elementy państwa, elementy rządu, realizacji polityki rządu. To z jednej strony jest dobry, z drugiej strony bardzo zły pomysł. Zły dlatego, że giełda jednak nakłada pewien reżim na spółki Skarbu Państwa. Wiadomo, że istnieją tam takie zjawiska jak obsadzanie stanowisk swoimi znajomymi z tej czy innej partii. Wiadomo, że politycy często właśnie próbują stosować ręczne sterowanie, tak jak teraz to miało miejsce w tych spółkach. To jest jasne i wszyscy to wiedzą, łącznie z akcjonariatem tych spółek. Natomiast no, pewnych rzeczy robić nie można. Reguluje to kodeks prawa handlowego. Pewne rzeczy muszą być jawne, regulują to odpowiednie przepisy i jeśli spółka jest na giełdzie, no to jakąś minimalną, powiedzmy sobie, handlową moralność musi wykazywać. Co innego, gdyby była całkowicie w rękach polityków, którzy nie musieliby być rozliczani na bieżąco żadnymi sprawozdaniami przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, no wtedy sądzę, że zobaczylibyśmy prawdziwe skutki interwencjonizmu państwowego. Te spółki by się bardzo szybko posypały i straciły jakąkolwiek wartość rynkową, więc to byłoby właśnie i tragiczne, i dobre, bo ludzie być może zrozumieliby, że no za dużo tego majątku w rękach państwa. Mamy obecnie prawie 500 spółek Skarbu Państwa. 500 spółek i nie mówię nawet o tych gigantach, bo mamy jakieś firmy, które produkują śruby przysłowiowe, więc jakby trzeba przejrzeć, które z tych spółek są naprawdę konieczne, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju polityczno-gospodarczego naszego kraju, tak, i w kontekście uwarunkowań europejskich, a które są ciężarem. No i ten interwencjonizm związany z już tą konkretną podwyżką cen energii, której ustawa ma zapobiec poprzez subsydiowanie, jak powiedział ekspert, firm energetycznych, no to jest pomysł przywodzący na myśl wprost centralne zarządzanie cenami z poprzedniego systemu. To nie ma prawa się udać, to się nigdy nikomu w historii nie udało. Nigdy nikomu w historii. I tak jak wierzę w inteligencję członków rządu, premiera, tak nawet on nie będzie w stanie skutecznie zarządzać cenami, jakimikolwiek cenami, nie tylko energii. Więc no te aspiracje, o ile teraz być może jeszcze ten jednostkowy przypadek no, naszego kraju nie zrujnuje, no umówmy się, tutaj kataklizm nie nastąpi, o tyle pokazuje to pewien niebezpieczny wyłom pozwalający na realizację tego typu postulatów w przyszłości i rozszerzenie ich.
No ale z drugiej strony, już odchodząc od tego rzeczywiście trudnego przypadku, to pewna taka napięcie między tą taką podejściem, że ma być wolny rynek i koniec, a tym, że jednak państwo czegoś sobie na przykład od biznesu życzy, to istnieje nie tylko w Polsce. Donald Trump wzywający szefów koncernów i mówiący im, że mają budować fabryki w Stanach Zjednoczonych, bo jak nie, to on im różne rzeczy pokaże. to jest w najbardziej wolnorynkowym kraju świata.
No tak, Donald Trump jest na pewno ciekawym przykładem, no bo w końcu jest biznesmenem i się zna. Zna się nawet bardziej na gospodarce pewnie niż Mateusz Morawiecki, który był bankowcem, tak? Jakby osobą trochę od innej strony zaangażowaną w działalność komercyjną. Natomiast Donald Trump budował olbrzymie wieżowce, inwestował w wiele spółek, no więc można powiedzieć, że się zna. Natomiast problem z biznesmenami w polityce jest taki, że oni się znają na biznesie, ale niekoniecznie znają się na mechanizmach makroekonomicznych. I im się wydaje, że państwo to jest taka firma. No to jak mamy firmę na rynku, to ona ma konkurentów. No skoro moje państwo jest firmą, no to konkurentem wobec mojej firmy są Chiny, Unia Europejska, Japonia, Australia i tak dalej, i tak dalej. No to podejście prowadzi do niestety takich praktyk, jakie obserwujemy od 2 lat na linii chociażby Pekin-Waszyngton, czyli wzajemnego okładania się cłami. Obecnie na liście towarów objętych cłem, obustronnej liście, jest ponad 200 produktów o wartości kilkuset miliardów dolarów. Do niczyjego bogactwa, ani amerykańskiego, ani chińskiego, ani światowego, się to nie przyczynia.
Kwestia wojny handlowej chińsko-amerykańskiej to jest pewnie kwestia, o której jeszcze będziemy w poranku wnet rozmawiać. Bardzo dziękuję za diagnozę ekonomii i światowej, i polskiej, i tą bardziej teoretyczną, i tą bardziej praktyczną. A propos teoretycznej, bo wiem, że pan się zajmuje też tym śledzeniem tego, co piszą na świecie ekonomiści. Jakiś taki najbardziej modny nurt, co będzie trendy w światowej ekonomii, co powinniśmy czytać, żeby wiedzieć, co się będzie działo, albo przynajmniej, żeby wiedzieć, co się będzie działo zdaniem ekonomistów.
Warto w kwestii teorii abstrahować od mód i koncentrować się na tym, co jest naprawdę wartościowe. Ostatnio wielkim przebojem, ale nie powiedziałbym, że modnym, przebojem w sensie ekonomii akademickiej są książki profesor Deirdre McCloskey z University of Chicago. Książki, w których ta ekonomistka, historyk ekonomii zwraca uwagę na to, jak ważne jest to, w jaki sposób my sobie opowiadamy o gospodarce, w jaki sposób opowiadamy sobie o innowacyjności, o pomysłowości, jak podchodzimy do ludzi z inicjatywą. Innymi słowy, jak ważna jest taka narracja społeczna dla wzrostu gospodarczego, nie akumulacja kapitału, nie wyzysk, nie polityka państwa, nie inteligencja przedsiębiorców i tak dalej. To wszystko gdzieś tam jest, ale przede wszystkim idee i opowieść, jaką my sobie snujemy na temat gospodarki, jaki to ma wpływ na to, czy jesteśmy bogaci, czy biedni.
Liczą się nie tylko fakty, liczy się też opowieść o faktach. Proszę państwa, to jest morał z naszej tutaj rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Stodolak, Dziennik Gazeta Prawna.
Dziękuję również i również wszystkiego najlepszego w nowym roku, nawet 10% wzrostu PKB sobie i wszystkim życzę.
Na przykład. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.